Słowa jednej ze współczesnych chrześcijańskich pieśni mówią, że mogę sobie tylko wyobrazić, jak tam będzie. I jestem wdzięczny, że mamy takie chwile jak ta, może krótkie chwile, w których możemy przez chwilę dotknąć nieba. Pozwólcie na takie porównanie. I dziękuję za tę pieśń, za to uwielbienie, za to, że przez tą krótką chwilę mogę sobie wyobrazić, jak tam będzie. Chociaż nie jestem w stanie tego uczynić, to wierzę, że Bóg przygotował dla nas wspaniałe, cudowne rzeczy i cieszę się, że możemy wspólnie razem mieć społeczność. Pomimo tego, co się dzieje, pewnych ograniczeń, czy może tego wszystkiego, co wokoło, że jednak mamy czas, mamy możliwość, aby się spotkać, a żeby wspólnie razem doświadczyć Bożej obecności i aby wspólnie razem przez tą krótką chwilę zastanowić się nad Bożym Słowem. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że też wspólnie razem możemy być online i możemy przeżywać Bożą obecność. Może patrzycie na mnie i oczekujecie kolejnego wykładu z cyklu Dary Ducha, Owoce Ducha Świętego. Następnym razem. To przynajmniej wydawało mi się tak jeszcze do wczoraj, że tak, że będziemy dalej mogli obracać się w tym temacie, ale... Wiecie, Bóg ma przede wszystkim swoje drogi i czasami jedna chwila zmienia wszystko. Jedna prosta rzecz jakby odmienia nasz tok myślenia i powoduje, że On pozwala nam spojrzeć w inną stronę, zobaczyć coś innego, albo że, a może też zwraca naszą uwagę na coś, co jest ważne, potrzebne. I wierzę, że również tak było w tym przypadku. Także wybaczcie, owoce Ducha Świętego, dalsza część następnym razem. Natomiast dzisiaj troszkę inna historia. Ale tytułem wstępu. Były takie jednostki wojskowe, które wykazywały się niesamowitą, szczególną odwagą, walecznością, znajomością swojego fachu. To była doskonała machina wojenna. Jedna z najlepszych, chyba jaką kiedykolwiek świat widział. Kto taki? Armia Rzymska. Rzymskie koszary były budowane według ściśle określonych reguł i zasad i one były stwarzane przez wybitnych taktyków i strategów. Zadania zawsze były odpowiednio porozdzielane i dopracowane. Co więcej, ocenia się, że wyszkolony żołnierz rzymski był w stanie bez problemu odpierać ataki kilkunastu innych żołnierzy. 16 żołnierzy ustawionych w kwadrat 4x4 stanowiło barierę nie do przejścia. Potrafili bronić powierzchni około 30 metrów kwadratowych i nie stanowiło to dla nich najmniejszego problemu. Rzymskie taktyki obronne, formacja żółwia do dzisiaj fascynują tych, którzy choć trochę zajmują się takimi rzeczami. To było coś niesamowitego. Ale służba w armii rzymskiej niosła też ze sobą inne korzyści. Tą wymierną korzyścią były oczywiście korzyści materialne. I to wcale nie tylko dla tych, którzy dobrze kombinowali, ale właściwie dla każdego, kto wiernie wykonywał powierzone mu zadania. Co więcej, po zakończeniu służby zawodowi żołnierze zazwyczaj osiedlali się w przydzielonych im terenach na obrzeżach Imperium Rzymskiego. To oczywiście niosło też dla imperium wymierne korzyści, ponieważ było to jakby dodatkowe zabezpieczenie przed barbarzyńcami, a więc tymi, którzy jeszcze nie byli podbici przez Rzymian. Największą jednostką rzymskiej armii był tak zwany legion i liczył on około 5000 żołnierzy. Legion podzielony był na kohorty, zazwyczaj 600 albo 1200 osobowe, z których najlepsze przydzielano do zadań specjalnych. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to taka polska jednostka grom. I naprawdę byli nie do zatrzymania. Podstawową jednostką wojenną była centuria, w skład której wchodziło około 100 żołnierzy. Jak się domyślacie, na czele centurii stał centurion, który inaczej był zwany setnikiem. Setnicy posiadali niezwykle wysoki status społeczny. Zazwyczaj Zostawali nimi najbardziej doświadczeni i wprawieni w boju żołnierze, którzy nie cofali się przed niczym i zawsze wykazywali się ogromną odwagą i męstwem w tym, co robili. Na setnikach podczas walki spoczywała główna odpowiedzialność za przebieg tego wszystkiego, co się działo, ponieważ oni byli odpowiedzialni za realizację powierzonych zadań. Walczyli zawsze na pierwszej linii, a główną cechą, jaką wymagano od nich, było ślepe posłuszeństwo i wykonywanie rozkazów bez dyskutowania na ich temat. Dlaczego taki wstęp? Dlatego, że dzisiaj chciałbym krótko na temat właśnie setnika. Chcemy popatrzeć na tekst Ewangelii Łukasza, który może dobrze znamy, ale przeczytajmy fragment 7 rozdziału od wersetu 1 do 10. 7 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 1 do 10 i czytamy tutaj takie słowo. A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafarnaum. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc, godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć, Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważam za godnego, by przyjść do Ciebie, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi, a słudze swemu czyń to, a czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym. Wierzę, że czytaliście ten fragment Bożego Słowa nie raz, podobnie jak ja, ale gdzieś Bóg po raz kolejny pozwolił mi zwrócić na te kilka słów uwagę i zastanowić się nad tym fragmentem. Co ciekawe, gdy patrzymy na teksty Nowego Testamentu, to trzykrotnie czytamy słowa na temat wspomnianego wcześniej setnika. Jednym miejscem jest właśnie fragment przez chwilą przez nas przeczytany, natomiast dwa inne znajdziemy całkiem niedaleko. W Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, 47 wersecie czytamy wtedy setnik, ujrzawszy co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. A kolejny fragment, w którym również czytamy o innym setniku, to fragment z Dziejów Apostolskich z 10 rozdziału. Tam oczywiście ten fragment jest nieco dłuższy, od 1 do 48 wersetu musielibyśmy czytać, ale nie martwcie się, nie będziemy czytać całego. Natomiast niezwykle istotne wydają mi się dwa pierwsze wersety, które brzmią, a pewien mąż w Cezarei imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dając hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga. Oczywiście, mówię, ten fragment jest dłuższy, moglibyśmy czytać dalej, ale wydaje mi się, że te wersety na tą chwilę nam wystarczą. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w kontekście tego wszystkiego, co jakby było moim wstępem do tego, o czym mówimy, czy słowa o tych ludziach nie brzmią dosyć zaskakująco? Te trzy fragmenty, które mówią o setniku rzymskim, o tym twardym dowódcy oddziału, jakby w niesamowity sposób przedstawiają nam ich w zupełnie innym świetle, w bardzo pozytywnym świetle. Widzimy tych ludzi jakby zgoła odmiennych od tego, co jakby było wprowadzeniem. Bądź też może co tak rzeczywiście było obrazem setnika w tamtym świecie. Kim był, czym się kierował, co dla niego było ważne, istotne, na co zwracał swoją uwagę. Fragment, o którym będziemy dzisiaj mówić, o którym chciałbym zwrócić naszą uwagę, a więc ten z Ewangelii Łukasza z 7 rozdziału, wprowadza nas w scenę, w której Pan Jezus kończy słowa, które kierował, kazanie na górze i wszystko to, co niezwykle istotne z tego fragmentu. I jakby od razu zostajemy przeniesieni w zupełnie inną sytuację. Po tych niesamowitych słowach o błogosławieństwach, o miłości nieprzyjaciół, o fundamencie, o tym, co ważne, o miłości, Pan Jezus, czytamy, gdy dokończył tych słów, wszedł do Kafarnaum. Jakby zupełnie zmienia się nagle sytuacja, zmienia się obraz i zostajemy momentalnie wprowadzeni w coś nowego, w coś, wydaje mi się, bardzo ekscytującego. Krótka chwila i dowiadujemy się o tym, że sługa pewnego setnika, którego bardzo cenił. Dosyć ciekawa sytuacja w odniesieniu i dosyć ciekawa charakterystyka owego setnika. Sługę, którego on bardzo cenił. Zachorował, a i co więcej jest powiedziane, że był bliski śmierci. Właściwie, gdy przypatrzymy się dokładnie temu wersetowi, gdybyśmy się wczytali dokładnie w oryginał, to musielibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę te słowa mówią tam, że on właśnie umierał, że był bliski śmierci, że były to już jakby jego ostatnie chwile. A więc mamy taką sytuację i cała ta sytuacja rozwija się niezwykle dynamicznie i ten setnik, usłyszawszy o Jezusie, że tam będzie, że tam jest, nie pozostaje obojętny. Wiecie, kiedyś, gdy czytałem ten tekst, to właściwie werset za wersetem to biegło do momentu, gdy czytaliśmy o uzdrowieniu i wydawało mi się to jakby najważniejszym elementem całej tej historii. Ale gdy na chwilę zatrzymamy się na każdym z tych wersetów, gdy na chwilę popatrzymy na rozwój wydarzeń, który ma miejsce, to zaczynamy dostrzegać inne niezwykle, wydaje mi się, ciekawe rzeczy. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, co zrobił? Posłał do niego starszych żydowskich. Usłyszał o Jezusie, że tam jest, czyli wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że musiał wiedzieć, kim Pan Jezus jest. Że musiał nie tylko pierwszy raz słyszeć o Jezusie, ale jeżeli wysyła do Niego kogoś z taką prośbą, o której czytaliśmy, to wierzę, że w jego sercu było głębokie przekonanie, że w mocy Pana Jezusa jest to, ażeby coś się wydarzyło, coś niezwykłego. On wiedział, do kogo się zwrócić. Miejmy ciągle na myśli to, o kim mówimy. Myślmy o tym, kim on był tak naprawdę, jak wyglądało jego życie, jak wyglądał wtedy ówczesny świat, kim tak naprawdę był z zawodu, co robił, czym się kierował w życiu. I zestawmy to teraz z tym, co się dzieje. On nie szuka pomocy nigdzie indziej. Usłyszał o Jezusie i pierwsze, co zrobił, to posyła do niego starszych żydowskich. Owi starsi przypuszczalnie są może kimś, co zajmuje zaszczytne stanowisko w lokalnej synagodze, bądź też może są członkami Rady Miasta. Również było to wielce prawdopodobne. Co się dzieje? Ci niezwłocznie na prośbę czy też za polecenie owego setnika udają się do Jezusa, prosiąc Go usilnie, mówiąc: godzien jest ten, abyś mu to uczynił. Sposób, w jaki Łukasz przedstawia tą scenę, myślę, że pokazuje nam również to, że to nie była jakaś tam prośba. Że to nie był tylko moment, w którym oni przyszli, bo chcąc spełnić prośbę, czy żądanie, czy rozkaz owego setnika, i to nie było tylko jedna chwila, gdy zwrócili się do Jezusa, ale właśnie, czytamy bardzo wyraźnie, że usilnie Go prosili. I myślę, że ta usilna prośba nie wynikała również z tego, że Pan Jezus nie był zainteresowany tym, co się dzieje. Bo wiemy, że tak nie jest. Że Pan zawsze jest zainteresowany tym, co mamy do powiedzenia. On zawsze ma czas i jest gotów, aby wysłuchać. I tu się nic nie zmienia, pomimo że czas się zmienił, to Bóg się nie zmienia. On zawsze jest gotów, ażeby wysłuchać Twojej i mojej prośby. Ale jak często moja prośba, nawet gdy dotyczy niezwykle ważnej sprawy, jest taka powierzchowna, taka płytka. Czy chcę usilnie przychodzić do mojego Pana? Czy chcę usilnie zabiegać o jego interwencję? Czy moim głębokim pragnieniem jest to, ażeby, no właśnie, nastała jakaś zmiana, żeby coś się zmieniło, gdy widzę taką czy inną potrzebę? Albo gdy ktoś mnie o to prosi, czy usilnie zabiegam? Jak często ktoś prosi o modlitwę, czy jest to moim usilnym błaganiem? Czy jest to dla mnie ważne i istotne? Czy wiem, do kogo przychodzę? I czy mam ciągle świadomość tego, że On jest jedynie tym, który jest w stanie coś uczynić? Czy wiem, do kogo się zwracam? A więc ci starsi przychodzą i proszą usilnie w imieniu setnika. Zaskakujące są ich słowa. Nie wiem, czy zwróciliście na nie uwagę, ale mówią: godzien jest, abyś mu to uczynił. Godzien jest, abyś mu to uczynił. Więc ich świadectwo o tym człowieku również wydaje mi się zaskakujące, biorąc pod uwagę, kim jest. Niewiele o nim wiemy, ale to świadectwo starszych jest niesamowite. Godzien jest, abyś mu to uczynił. Może to głębokie pragnienie, to usilne błaganie, które wypływa z ust starszych, wynikało z tego, że mieli świadomość, że Żydzi zazwyczaj nie mają nic do czynienia z poganami. Ale też widać tym wszystkim to, jak bardzo zależy im na to, aby Pan Jezus pomógł w utrapieniu tegoż setnika. Gdy czytamy słowo godzien, to zazwyczaj chyba kojarzy nam się ono tutaj z czymś, co jest wynikiem pewnej moralnej postawy, wynikiem pewnego zachowania, wynikiem czegoś wyjątkowego. W ich oczach ten człowiek był godzien, ażeby Pan Jezus zareagował. Był godzien, ażeby mu pomóc. Można by powiedzieć, że zasłużył sobie na to. Gdy patrzymy na dalszy rozwój wydarzeń, to widzimy, że coś też za tym się kryje. Oni mówią: godzien jest, abyś mu to uczynił. Dlaczego? Dlatego, że miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. Czyli mówiąc krótko, godzien jest, ponieważ miłuje nas i zrobił dla nas coś wyjątkowego. Ta wyjątkowość polegała na tym, że nie tylko przyczynił się, ale sfinansował budowanie synagogi. To było dosyć powszechne może w tamtym czasie, gdy ktoś dokładał się czy pokrywał koszty pewnych takich właśnie inwestycji. Natomiast o tym człowieku czytamy tutaj, że on sam zbudował im synagogę. Godzien jest, ponieważ zrobił to dla nas, ponieważ miłuje bowiem lud nasz. I tu znowu taka niezwykle ciekawa gra słów. Bo mówią o nim w ten sposób, że miłuje nasz lud, a więc to nie jest jego lud. To nie, on nie jest, mówią, jakby jednym z nich, ale jego miłość do nas jest niezwykła. Więc myślę, że te parę słów pozwala nam myśleć o nim jako o człowieku, który w jakiś sposób zakosztował, że dobry jest Pan. On słyszał o Jezusie, dlatego posyła ich właśnie do Niego. Więc jestem głęboko przekonany, że w jego życiu miała miejsce jakaś przemiana, że coś się wydarzyło w jego życiu, że wiedział, gdzie szukać, że wiedział, do kogo się zwrócić, wiedział, kto może pomóc, ale też miał otwarte serce dla ludu Bożego. Miał otwarte serce dla tych ludzi, miłuje tych ludzi, mimo że to nie jest jego lud. Sami oni mówią w ten sposób. Miłuje lud nasz. Gdyby był jednym z nich w tym momencie, z pewnością czytalibyśmy, że tak bardzo miłuje swój lud. A jednak jest dla nich kimś wyjątkowym. Gdy czytamy wiele zapisów historycznych, to często czytamy, że poganie niejednokrotnie dawali spore datki na, jak powiedziałem, utrzymanie czy remonty, w tym wypadku na wybudowanie całej synagogi. Jeśli patrzymy na ten fragment, to tak naprawdę nie wiemy nic na temat tego setnika, jak wyglądało jego życie kiedyś, czy kiedykolwiek interesował się ludźmi, którzy żyją wokoło niego, ale wiemy jedno, że starsi wystawiają mu niezwykłe świadectwo. I wierzę głęboko, że chcielibyśmy usłyszeć takie świadectwo z ust innych ludzi o sobie samym. Wierzę, że chcielibyśmy, ażeby ktoś może w ten sposób powiedział o nas, wystawił nam takie świadectwo, pozytywne świadectwo o człowieku, który może najwyraźniej, tak bym powiedział, był takim cichym wyznawcą Boga Izraela, który słyszał o wielkich Bożych dziełach, chociaż nie był Izraelitą, chociaż, jak czytamy, był daleki od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnice, nie mający nadziei bez Boga na świecie, jak mówi list do Efezjan, 2 rozdział, to jednak nie da się nie zauważyć jego wielkiej miłości, niesamowitej miłości. To nie jest tylko przychylność, to nie jest tylko tolerancja, ale miłość, która pozwala, aby być ponad wszystkim. Pozwala, żeby przekroczyć granice, ażeby dostrzec drugiego człowieka. Sami Żydzi mówią o nim: miłuje nasz lud. Co ciekawe, skoro ten człowiek, który jest jakby z zewnątrz, ten, który jest na zewnątrz narodu wybranego, jest poza jego obrębem, troszczy się o ten lud, o tych ludzi, to myślę, że warto dzisiaj zadać sobie pytanie, jak bardzo ja troszczę się o Boży lud. Jak bardzo troszczę się o tych, którzy są wokoło mnie, o braci i siostry. Jak bardzo troszczę się o tych, którzy są w mojej społeczności, którzy są częścią żywego, świętego Kościoła. Czy usilnie zabiegam o ich dobro? Czy mam na względzie to, ażeby Bóg w swojej łasce błogosławił im obficie? Czy chcę, ażeby Bóg zesłał na każdego ogrom swego błogosławieństwa? Czy też po prostu mówiąc, czy życzę każdemu dobrze, każdego dnia, w każdej chwili? Czy pamiętam w modlitwie, czy dotrzymuję słowa, obietnicy danej komuś, że będę pamiętał? Myślę, że to wielkie świadectwo, które tutaj jest wydane o tym człowieku, powinno przynajmniej zmusić do myślenia, do chwili zastanowienia się, do zatrzymania się przez chwilę, popatrzenia na swoje życie i zadania sobie prostego pytania, jakie świadectwo ktoś może wydać o mnie? Jakie słowa padłyby na mój temat? Czy chciałbym je usłyszeć? No właśnie. Bo może takie to jest współcześnie polskie, ale myślę, że nie tylko polskie. Ale jak często dzisiaj widzimy różnego rodzaju podziały, chociażby w sferze rodzinnej, pokoleniowej, politycznej, to już nawet trudno wymieniać. Gdziekolwiek by nie tylko spojrzeć wokoło, to wszędzie są wytyczane jakieś granice, to wszędzie są jacyś my i jacyś oni. I to nie jest tylko na zewnątrz, ale bardzo często wewnątrz. Wewnątrz Kościoła, społeczności. Jak często są jacyś oni i my. A wszyscy udają się do tego samego nieba. Wszyscy chcą się spotkać w tym samym miejscu. Ten niezwykły przykład tego człowieka, człowieka, który, myślę, miał wiele, ale który przede wszystkim miał ogromne serce, ogromną miłość. Do tych, których mógł uczynić sobie podwładnymi, do tych, których mógł spacyfikować za pomocą swoich żołnierzy, mógł zrobić z nimi właściwie, co chciał. Obdarzył ich ogromną miłością ze względu na tego, który jest miłością. Co więcej, jak my dzisiaj chcemy patrzeć na tych, którzy są wokoło? Czy również dzisiaj potrafię obdarzyć wszystkich taką miłością? Czy jednak muszę uderzyć się w pierś i powiedzieć, że ciągle są jacyś my i oni? To nie jest łatwe. Ale dzisiaj świat potrzebuje każdego z nas. Dzisiaj myślę bardzo mocno, brzmią te słowa o soli ziemi. Dzisiaj myślę, to czas, aby zastanowić się nad swoją tożsamością. Na tym, kim tak naprawdę jestem tu i teraz i po co jestem tu i teraz. Dlaczego Bóg dał mi tą łaskę, żebym żył właśnie dzisiaj i przeżywał to, co jest. I kim tak naprawdę mam być w tym wszystkim? A może to dobry czas, by wziąć przykład właśnie z setnika? Z ogromnej miłości do ludzi, którzy właściwie mogli mu być obojętni, a jednak nie byli. A jednak wiedział, że jest coś więcej. I to motywowało go do działania. Co ciekawe, gdy idziemy dalej w tej historii, to widzimy, że Pan Jezus odpowiada na usilną prośbę, bo taki jest nasz Pan. I to jest niesamowite świadectwo. On zawsze odpowiada. Ja wiem, że odpowiada w różny sposób, według swojej woli, którą czasami może ciężko nam jest zaakceptować, którą chcielibyśmy zmienić, nagiąć, czy aby była inna. Ale Bóg odpowiada. I również Pan Jezus odpowiedział w tej sytuacji. I czytamy w 6 wersecie, że poszedł z nimi. Poszedł, udał się do domu tego setnika. Dla niego nie było problemu, kim jest ten człowiek. On wiedział, że potrzebuje jego pomocy, że potrzebuje jego obecności, jego działania. Kolejna lekcja, która płynie z tego, jak często wybieram, gdzie iść, gdzie być, z kim porozmawiać, kogo odstawić na boczny tor. I tak myślę sobie w tym wszystkim, gdybym w ten sam sposób spojrzał choćby nawet na apostoła Pawła. I gdyby, to jest oczywiście nierealne, ale gdyby Bóg popatrzył na niego w ten sam sposób i ze względu na to, kim był, odstawił go na boczny tor, to praktycznie nie mielibyśmy dzisiaj 3/4 Nowego Testamentu. Jeden z wybitnych powiedział: śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Czas do nas nie należy. A my lubimy wybierać to, co dla nas lepsze, korzystniejsze, komu tak, komu nie. A Pan Jezus pokazuje w tej historii, że Jego miejsce jest tam, gdzie są potrzebujący. Tam, gdzie jest pragnienie, tam, gdzie jest wiara. Udaje się do domu setnika, a gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, byś przyszedł do mnie. Inaczej moglibyśmy powiedzieć: Panie, nie kłopocz się, nie rób sobie zachodu. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mojego domu. Myślę, że to wielka pokora, która jest w sercu tego człowieka. Niesamowita pokora, która nabiera szczególnego takiego wymiaru w świetle tego, co myślą o nim starsi, o których czytaliśmy nieco wcześniej. Oni mówią przecież, pamiętacie, godzien jest, abyś mu to uczynił. A setnik mówi: Panie, nie jestem godzien. I to kolejny niezwykły obraz. Obraz, przez który może czasami postrzegają ciebie i mnie ludzie wokoło nas. Może ktoś patrzy na ciebie i widzi w ciebie człowieka godnego tego czy tamtego. Może ktoś mówi, że jesteś naprawdę wyjątkowym, dobrym człowiekiem. Że twoje życie jest nacechowane dobrymi rzeczami, dobrymi uczynkami. Ale tak naprawdę postawa tego człowieka może być odzwierciedleniem postawy każdego z nas, gdy wiemy, że w obliczu tego, przed którym stoimy, nigdy nie będziemy dobrzy, doskonali i godni. Ale to powoduje, że tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć za apostołem Pawłem, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wtedy, gdy tego mojego ja zacznie ubywać, gdy to zacznie umierać, gdy zacznie go być coraz mniej, wtedy dopiero zaczynamy dostrzegać, kim tak naprawdę jesteśmy. Niezwykła, niesamowita pokora. Nie jestem godzien. Gdy pozwolimy, aby Bóg zaczął nas zmieniać, to tak naprawdę słowa ludzi wokoło nas to już nie będą tylko słowa, ale one będą tylko potwierdzeniem tego, co w naszym życiu się dzieje. Tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Kim się stajemy, gdy Bóg zaczyna nas kształtować. Gdy pozwolimy Mu na to, aby to On zmieniał nasze życie, naszą postawę, nasze myślenie. Bo wierzący człowiek, myślę, zawsze będzie miał taką świadomość, że nie jestem godzien, dlatego że wszystko, kim jestem i co mam, to zawdzięczam tylko i wyłącznie mojemu Panu. Tylko dzięki Niemu dziś jestem, dziś mam, tylko dzięki Niemu mogę myśleć o tym, co jutro, co przede mną, tylko dzięki temu, co On uczynił. Bo cóż tak naprawdę daliśmy z siebie? Cóż tak naprawdę do tego dołożyliśmy? Myślę, że czasami nie warto nawet wspominać. A setnik? Widzę w nim ogromną wiarę. Niesamowitą wiarę. Bo gdy patrzę na jego postawę, tej uniżoności, w której mówi o sobie, że nie jest godzien, to jednak idzie o krok dalej i mówi, lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Powiedz słowo. I gdy myślę o tym, to mam przed sobą obraz, który rysuje Słowo Boże i przyrównuje wiarę do ziarnka gorczycy. Ten obraz nie napawa dumą. Wiem. Mam tego świadomość. Ale gdy patrzę na tego człowieka, to wiem, że jego wiara jest naprawdę niesamowita, głęboka, pełna. Zobaczcie, w jaki sposób Łukasz prowadzi nas przez tą historię, jak pokazuje i maluje ten niesamowity obraz. Najpierw człowieka, o którym można by powiedzieć wiele, ale z tej historii wiemy, że tak nie jest. I mówi, że gdy usłyszał, to posłał zaraz. Dochodzi do momentu, gdy Pan Jezus jakby wysłuchuje jego prośby przyniesionej przez starszych, zmierza do jego domu, on pokazuje swą głęboką pokorę, nie wywyższa się w tym wszystkim, a jednocześnie daje nam przykład niesamowitej wiary. Panie, powiedz tylko słowo, a wiem, że to się stanie. Jak często muszę uderzyć się w pierś, bo zawsze potrzebuję jakiegoś potwierdzenia, czegoś więcej. Zawsze potrzebuję czegoś bardziej namacalnego, czegoś, co mógłbym zobaczyć, dotknąć, co by było wyrazem takiego działania Bożego, jakie oczekuję, jakie sobie wyobrażam. A setnik? A setnik mówi, Panie, powiedz słowo. Na Twoje słowo będą działy się wielkie rzeczy. Twoje słowo ma moc. Ty jesteś tym słowem. To czytamy w innym miejscu. Powiedz słowo, a to wszystko się stanie. Dla mnie niesamowity, budujący obraz i przykład tego, do czego chcę zmierzać. Panie Boże, by mi Twoje słowo wystarczyło, abym nie tylko go znał, ale wiedział, że ono jest niezmienne, ugruntowane i w nim jest moc. Bo Ty jesteś tym słowem. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. No co jest ciekawe, gdybyśmy popatrzyli na oryginał, to troszeczkę się zmienia nam tutaj słownictwo. My mamy na początku sługę, mamy teraz sługę, ale są użyte tutaj w oryginale dwa różne słowa. Te pierwsze, które jest użyte na samym początku, gdy jest wspomniane o tym słudze, to jest to, które znamy, czyli dulos, niewolnik, sługa. Natomiast gdy mówi tutaj o nim, wyraża się zupełnie inaczej, jest użyte inne słowo, pozwólcie, że nie wypowiem, żebym nie przekręcił, bo nie jestem znawcą, ale określa go bardziej jako dziecko, chłopca, dziecko, coś o wiele bliższego sercu, coś, co jest jeszcze bliższe jemu samemu. I w tym wszystkim również dostrzegam jego niezwykłą miłość do tych, którzy są wokoło niego. To byli jego słudzy. To byli ludzie, którzy byli po to, żeby mu usługiwać i właściwie mógł z nimi zrobić, co chciał. Miał do tego pełne prawo. Ale jednak nawet w tym słowie widać jego ogromną miłość do tych, którzy go otaczają. To nie jest tylko miłość do tych, którzy są dalej, których łatwiej kochać, do których ta miłość może być łatwiejsza. Ale on uczy nas miłości do tych, którzy są blisko. Blisko nas w codziennym życiu, którzy nas otaczają, gdzie ta miłość może być trudniejsza. Gdzie tej miłości trzeba się uczyć, gdzie więcej rzeczy jest odsłoniętych, gdzie wszystko jest jak na dłoni. Czy ta miłość również wtedy jest taka sama, tak mocna, tak pełna, taka, jaką oczekuję, żeby była mój Pan? Czy również wtedy mam taką samą miłość do tych, którzy są tak blisko? Którzy przecież jakby zasługują na coś więcej, można by powiedzieć. Ale czy łatwiej? Pokazuje nam inną drogę. Wcześniej dowiedzieliśmy, że miłuje, jak czytaliśmy, nie nasz lud, czy nie swój lud. Ale tutaj wiemy, że miłuje też tych, którzy są wokoło niego. A setnik, no właśnie, pamiętacie wprowadzenie? Jestem pewien, że setnik wiedział coś na temat autorytetu i odpowiedzialności. Jestem tego pewien, że to było w nim zakorzenione tak mocno wryte w jego mentalność, w jego zachowanie, w to wszystko, kim był do tej pory, do momentu, w którym może poznał Chrystusa. Ale wiedział, że Pan Jezus stoi w autorytecie. Wiedział, że Pan Jezus jest autorytetem. Wiedział, że On jest w stanie nakazać i stanie się. I on dokładnie wiedział, z kim ma do czynienia. Wiedział, do kogo się udać. Wiedział, gdzie szukać ratunku, pomocy. Pokazał nam drogę przez wiarę. Powiedz tylko słowo. Pokazał nam odpowiednią postawę, postawę uniżoności, pokory. Panie, ja nie jestem godzien. Ale też wiedział, do kogo się zwraca, kto jest prawdziwym autorytetem, jak powiedziałem. Podobnie jak Pan Jezus, setnik oczywiście, jak mówi, wydaje rozkaz i on jest niezwłocznie wykonywany. Nie ma dyskusji. Nikt z tym nie dyskutuje. Mówi temu, ażeby poszedł i idzie. Mówi, przyjdź, a przychodzi. Mówi słudze swemu, czyń, a to czyni. I wiedział, że Pan Jezus jest najwyższym autorytetem. Świadectwo starszych żydowskich brzmiało, że setnik jest godny, by uzyskać pomoc Jezusa. Świadectwo setnika brzmiało, jestem niegodny, by Jezus wszedł w progi mego domu. A Pan Jezus? Widzicie, zaskakujące, kolejna zaskakująca rzecz, którą niby czytałem, niby wiem, a jednak po raz kolejny pokazuje mi to w innym świetle. A Pan Jezus? No właśnie. A gdy Jezus to usłyszał, co zrobił? Co mógł zrobić Pan Jezus na te słowa, które usłyszał? Myślę, że wiele rzeczy. Ale w tym fragmencie czytam, że Pan Jezus zdziwił się. Wiem, że wiecie, ale tylko przypomnę, że taka sytuacja ma miejsce tylko dwukrotnie w Słowie Bożym. To jest jedno miejsce, o którym czytamy teraz. Natomiast drugi raz w Nowym Testamencie, gdy czytamy o tym, że Pan Jezus był zadziwiony, to w Ewangelii Marka, 6 rozdział, 6 werset, gdzie czytamy takie słowa. I dziwił się ich niedowiarstwu i obchodził okoliczne miasta i nauczał. Zobaczmy, zaskakujące, ale Pan Jezus się zdziwił. Zdziwiła go ta postawa. W Ewangelii Marka czytamy, że zdziwił się niedowiarstwu. Tutaj mamy zupełnie odwrotną sytuację. Czytamy, że gdy Pan Jezus usłyszał to, zdziwił się, zwrócił się do towarzyszącego mu ludowi, temu, który był wokoło niego, a z pewnością była tam rzesza ludzi, i mówi, powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Niesamowite świadectwo o tym człowieku. Nie wiem jak was, ale mnie to troszkę zaskoczyło. Pan Jezus się zdziwił. Ale to też pokazuje, że Pan Jezus jest wyczulony na to wszystko, co się dzieje. Że Jego serce jest otwarte. Że jest Bogiem, ale przyjął tą postać człowieka, aby przeżyć życie w taki, a inny sposób. Oczywiście wiemy, że bez grzechu, ale nie były mu obce takie czy inne zachowania. On po prostu żył tym życiem. Większej wiary nie znalazłem. Myślę, że to też pokazuje chyba to, że nikt do tej pory nie dostrzegł w Panu Jezusie właśnie takiego autorytetu, jaki znalazł w nim setnik. Ten, który wiedział, co tak naprawdę oznacza autorytet. Co tak naprawdę oznacza bycie posłusznym komuś, postępowanie według takich czy innych zasad. Dostrzegł w nim prawdziwy, jedyny, wyjątkowy autorytet. I my stajemy w tym autorytecie. My mamy prawo stawać w tym autorytecie. I to jest niesamowita godność, do której zostaliśmy powołani. Że dał nam prawo, aby stawać w Jego autorytecie. A żeby czynić takie czy inne rzeczy, o których mówi Boże Słowo, w autorytecie tegoż Słowa, osoby Jezusa Chrystusa. Myślę, że ta sytuacja, o której mówimy, o której czytamy, na którą zwracamy uwagę, warto, żeby została dostrzeżona przez ludzi. Warto, żeby ludzie dostrzegli ten niesamowity, cudowny autorytet. Ten tłum, który go otaczał, nie zdawał sobie z tego sprawy. Może to byli ci sami, którzy słyszeli te cudowne słowa, które głosił przed wejściem do Kafarnaum. Może to byli ci sami, którzy uczestniczyli w tym wszystkim. A jednak setnik dostrzegł ten autorytet. Wiedział, kim jest Pan Jezus. Cała historia kończy się dosyć szybko i niespodziewanie. Tak jakby w jednej chwili zostaje urwana. Po tych wszystkich wydarzeniach, przez które przeprowadza nas Łukasz, w 10 wersecie mówi, że ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zostali sługę zdrowym. Ale dlaczego tak? Bo to chyba nie o cud właśnie chodzi. Bo to nie ten cud, wielki cud, który się stał, który uczynił Pan Jezus, nie ten cud był najważniejszy w całej tej historii. A może to czas, ażeby właśnie zwrócić uwagę na autorytet naszego Pana? A może to czas, aby wiedzieć, do kogo się zwrócić, aby przyjąć tą postawę pokory? Może to odpowiedni czas, ażeby uwierzyć Słowu, które Bóg wypowiada, które ma moc, ażeby czynić wielkie rzeczy w Twoim i moim życiu. Może to jest właśnie ten czas, ażeby zanim zobaczymy cuda, zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na to wszystko, co było przed tym. Popatrzeć na całą tą historię i dostrzec te wielkie rzeczy, przez które Łukasz pod natchnieniem Ducha Świętego nas przeprowadzał, pokazując nam to niesamowite zajście, które miało miejsce w Kafarnaum. Bo Łukasz nie skupił się na samym uzdrowieniu, ale na wierze. I myślę, że właśnie dla Łukasza ta koncepcja wiary, ten motyw przewodni wiary jest niezwykle ważny. Gdy patrzymy na ten 7 czy 8 rozdział, gdy czytamy o tym wszystkich rzeczach, o których już nawet mówiliśmy, to myślę, że warto na chwilę się zatrzymać. Zobaczyć tą pełnię wiary w tym człowieku. Gdy patrzymy na tą relację, to właściwie nie czytamy nic więcej na temat relacji tego setnika z sługami, z żołnierzami. Nie czytamy o tym, jak ich traktował, czy nie traktował. Ale gdy bierzemy pod uwagę te małe rzeczy, na które dzisiaj zwróciliśmy uwagę, to myślę, że wiemy o nim bardzo dużo. To również możemy o nim dzisiaj chyba wydać to świadectwo, że jest godne, ażeby to się stało w jego życiu. No właśnie, czy jestem godny? Czy mam taką żywą wiarę? Czy mam tą pełnię miłości, o której tak wiele słyszeliśmy z ust pastora, tutaj również? Czy jesteśmy gotowi, żeby okazywać ją innym, którzy są w potrzebie, tak jak ten jego sługa? Czy jesteśmy gotowi na wielkie rzeczy? Czy jesteśmy gotowi, aby troszczyć się o innych ludzi, którzy dzisiaj są wokoło nas i potrzebują troski, potrzebują zainteresowania, potrzebują wyciągniętej dłoni? Czy dzisiaj jestem gotowa, żeby być solą ziemi? Czy chciałbym usłyszeć, że Pan Jezus zdziwił się, gdy zobaczył Twoją i moją postawę? To, co jest w moim życiu. Czy nie byłoby to piękne, żeby usłyszeć, że Pan Jezus, widząc to, zdziwił się. Nie rozczarował, ale zdziwił się. I z Jego ust mogłyby paść tak wspaniałe słowa, jakie padły w stosunku do setnika. Niezwykła historia. Historia poprzedzona kazaniem na górze, w której Łukasz jakby bezpośrednio nas wprowadza w nią. Pokazuje nam te wszystkie wydarzenia. I myślę, że też jest tu mowa o takim prawdziwym uczniu. O prawdziwym naśladowcy Chrystusa. Również dzisiaj, współczesnym. O tobie i o mnie. Czy możemy go dostrzec w osobie tego setnika? Bo prawdziwy uczeń jest przecież pokorny, wyraża żal, kocha nawet swoich wrogów, jest hojny, litościwy, miłosierny, czyni dobre, jest sprawiedliwy, jest oddany i posłuszny swemu Panu. Jest gotowy na wielkie rzeczy. Myślę, że setnik jest żywym obrazem prawdziwego naśladowcy Jezusa. Jest, myślę, takim przykładem również dla nas dzisiaj. Przykładem tego, że nieprzeciętna wiara zadziwiła samego mistrza. I myślę, że to nie była tylko wiara w to, że Pan Jezus może uzdrowić jego sługę. To było jego ogromne pragnienie, z którym się zwrócił. Ale myślę, że to było coś więcej, że w tym wszystkim ta wiara sięgła o wiele dalej. Bo dla niego, myślę, że wiara w tego, którego nie był godzien zaprosić, jak mówi, pod swój dach, nie był godzien się z nim spotkać, pozwoliła, aby popatrzeć o wiele dalej. W jego życiu, myślę, działy się wielkie, cudowne rzeczy, czego przykładem było to uzdrowienie. Doświadczył wielkiego cudu, ale też pokazał nam właściwą drogę. Gdzie patrzeć dzisiaj, gdzie zwrócić swój wzrok, jaką postawę przyjąć i tak naprawdę żyć tak, aby zadziwić mistrza. A to, myślę, jest wyzwanie. I chciałbym tak. Chciałbym tego dzisiaj życzyć wam i sobie i każdemu, kto dzisiaj nas słucha, jest z nami. Wiary, która jest taka prosta, oczywista, która wypływa z postawy, pokory, ale też wiary w jedno słowo, które może przesunąć góry, zmienić wszystko, odmienić jedno słowo wypowiedziane przez naszego mistrza. I wierzę, że ten setnik dzisiaj mnie przynajmniej czegoś uczy. Może kogoś z was też. Ale zadziwiające, że z rzymskiego setnika możemy tak wiele wziąć, tak wiele zobaczyć. I ta wspaniała historia została umieszczona po to, abyśmy my z niej mogli korzystać. Wierzę, że da nam to siłę na to, żebyśmy mogli przeżywać tą historię po raz kolejny i kolejny, gdy może udamy się za chwilę do naszych domów. Ale zanim to uczynimy, zanim zakończymy naszą dzisiejszą społeczność, to pozwólcie, że pomodlimy się, abyśmy wspólnie razem mogli nasze życie powierzyć naszemu Panu, aby nasza wiara była może tak jak wiara tego człowieka. Bo chciałbym, żeby moja, twoja, nasza wiara zadziwiła naszego Pana. Drogi Boże, tak, chcemy ci dziś dziękować za ten fragment słowa, który nam dałeś. Za to, że w tym słowie pokazujesz nam, jakimi możemy być, do czego możemy dążyć, czego możemy pragnąć, ale też pokazujesz nam siebie, takiego, jakim naprawdę jesteś. Że jesteś zawsze nami zainteresowany, że zawsze masz czas. Dziękuję ci za to, że ty odpowiadasz zawsze na prośby. Dziękuję ci za to, że jesteś gotowa, żeby zawsze przyjść do naszego domu. Panie, dziękuję ci też, że dajesz nam możliwość, ażeby z tego czerpać. Daj łaskę, abyśmy mogli wzrastać, Panie Boże. Aby nasza wiara mogła wzrastać, aby naszego ja mogło ubywać. Abyś Ty ciągle w nas wzrastał, abyśmy się stali coraz bardziej podobnymi do Ciebie, Panie. I aby to, jakimi jesteśmy, mogło Cię, Panie, zadziwić. Dziękuję Ci, Panie, za ten przykład, za ten czas. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen.